Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Nowy rok akademicki to wyzwanie dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jego szpitala klinicznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. O nadchodzących tych projektach, inwestycjach będę dziś rozmawiać z profesor dr habilitowaną Edytą Szurowską, prorektorem do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I panem Jakubem Kraszewskim, dyrektorem naczelnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także Arkadiusz Lędzion, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jaki będzie ten rok akademicki? Co nam się zapowiada? Bo wszyscy narzekają na brak pieniędzy. Nawet ostatnio organizacja, która zrzesza największe uczelnie polskie, wystąpiła z takim apelem, żeby podnieść te środki, które otrzymujecie państwo. Za nami jest wielka inauguracja roku akademickiego. Pierwszy raz odbyła się na terenie Gdańskiego Centrum. Wszyscy mogli zobaczyć piękny korowód, kilkunastu właściwie uczelni, ale to już będzie taka nowa tradycja, że będziemy co roku witali ten nowy rok akademicki w ten sposób?
Tak byśmy bardzo chcieli, żeby to była nowa tradycja, z tego względu, że Gdańsk to jest bardzo duży ośrodek akademicki. Mamy nie tylko trzy największe uczelnie zrzeszone w Związku Fahrenheita, czyli Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny, ale także inne mniejsze uczelnie i gdańskie, i trójmiejskie. Wydaje nam się, że wyjście do społeczności Gdańska z takim przesłaniem, że uczelnie są ważne, uświadomienie, jakie badania naukowe są prowadzone i co to w przyszłości może zmienić zarówno w naszym życiu gospodarczym, społecznym, jak i w medycynie, jest bardzo ważne. Nie mówiąc o tym, że to jest bardzo pozytywny przekaz, dlatego że kształcimy młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Gdańska, stwarzamy im bardzo dobre warunki kształcenia i powinniśmy o tym mówić. Ale tak chciałam jeszcze odnieść się do tej pierwszej części
pytania.
Do tych
pieniędzy.
Do tych pieniędzy. No, z pewnością będzie to rok, w którym nie zabraknie wyzwań, tych wynikających zarówno z wojny w Ukrainie, jak i z wysokiej inflacji, z rosnących cen nie tylko energii, ale w ogóle wszystkich cen, z rosnącej płacy
minimalnej. Zaraz wrócimy do tego. Pani profesor, a są studenci z Ukrainy? Przyjęliście studentów?
Tak, przyjęliśmy studentów z Ukrainy. Mamy ich, tych studentów polskojęzycznych mamy na naszym kierunku polskojęzycznym. Tych, którzy mówią w języku angielskim na English Division, także tutaj uczelnia stanęła na wysokości zadania i zajmuje się także studentami.
Mówiła pani profesor o tym, o wojnie, ale też pandemia, która ciągle gdzieś tam nad nami jeszcze wisi, bo w szpitalu nadal trzeba chodzić w maseczkach, jeśli przyjdzie się do kogoś albo na badania, albo na, do klinik czy do przychodni. Co to pandemia tak naprawdę zmieniła? Co z nami już zostanie? Te maseczki to już zostaną tak w szpitalach? Czy
jest to bardzo prawdopodobne, że maseczki zostaną z tego względu w kontakcie z pacjentem. To jest zarówno bezpieczne i dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego, zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy mają obniżoną odporność. A nawet jak mamy pierwszy raz kontakt z pacjentem, to nie wiemy, z czym on przychodzi, więc to jest dobry zwyczaj.
Nasi słuchacze zwykle jak do studia przychodzi rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor, no i dyrekcja szpitala największego na Pomorzu, to chcą wiedzieć, na co oni mogą liczyć, co się dla nich zmieni. Czy kolejki przede wszystkim do usług medycznych będą krótsze, czy metody leczenia coraz nowocześniejsze i powszechnie dostępne? I właśnie stąd moje pytanie, czy w tym kierunku coś się dzieje? Czy udało się na przykład gdzieś te kolejki skrócić chociażby?
Zdecydowanie tak. Tutaj na pewno pan dyrektor powie na ten temat więcej.
No, endokrynologia na przykład była
endokrynologia,
takim,
no
takim
właśnie.
Miejscem, gdzie latami czasami trzeba było czekać.
Tak,
jak
w tej
to wygląda?
Chwili bardzo skróciliśmy kolejki do endokrynologa. Kolejka jest 6 miesięcy w tej chwili, panie dyrektorze?
Tak, to jest chyba 4 lata prawie. Natomiast, proszę Państwa, też jest taka sytuacja, że po czasie pandemii, który był czasem obniżonej też aktywności pacjentów, ze względu na to, że po prostu niektórzy zbyt dosłownie potraktowali słowo zostań w domu, nie wychodź. I niestety też nie docierali do lekarzy. I to jest główny problem w swoich podstawowych czy chorobach, czy przewlekłych, na które cierpią. To spowodowało pewne zaburzenie tego całego procesu leczenia w tym
czyli
w całym
teraz jest
systemie.
Więcej ludzi, tak?
Teraz jest... No teraz jest sytuacja taka, że my od zeszłego roku nadrabiamy tak zwany dług medyczny, jak to mówią politycy. Natomiast to wygląda w ten sposób, że naszych pacjentów w tym roku, przyjętych pacjentów do szpitala w tym roku będzie więcej niż w poprzednim roku i więcej niż w roku 19 czy 18 przed pandemią. Szpital w ciągu ostatnich kilku lat praktycznie podwoił liczbę przyjmowanych pacjentów zarówno do szpitala na hospitalizację, to jest kwestia ostatnich 80 lat.
Ale jak wy to robicie? Dostawiacie łóżka po prostu?
Nie, po prostu poprawiamy efektywność, skracamy czas hospitalizacji, wydłużamy czas pracy.
No i oddziały dzienne tworzymy.
Tworzymy oddziały dzienne, czyli to jest dokładnie odwrotnie niż dzisiaj, znaczy to jest kompletnie...
Czyli nie dokładamy łóżek, tylko robimy oddział dzienny, gdzie część pacjentów, którzy mogą być w takim trybie leczeni.
Bo tak naprawdę ten paradygmat, że łóżka leczą, jest jakimś anachronizmem.
A oddziały dzienne na jakich klinikach funkcjonują?
No, praktycznie tam, gdzie to jest możliwe, natomiast formalnie funkcjonują w bardzo ograniczonym zakresie w polskim systemie, więc tak naprawdę my dokonujemy tych hospitalizacji, chociażby na kardiologii, gdzie no, udało się dzięki zmianie jakby sposobu przyjmowania chorych na ten system jednodniowy, no przyjąć praktycznie o kilkadziesiąt procent więcej chorych i pomóc większej populacji naszych chorych, więc to jest bardzo cenna zmiana. Liczymy też, że te zmiany z czasem zostaną odzwierciedlone w przepisach, zwłaszcza w tych, które później, od których później zależy finansowanie naszej pracy.
Ja tak sobie myślę, panie dyrektorze, że wejdę w słowo, że część pacjentów może uważać, że oddział dzienny, czy przebywanie krótkie w szpitalu, to jest jakieś gorsze leczenie.
Nie, to jest lepsze leczenie, mniej ryzykowne.
I to też jest kwestia, że trzeba ludzi po prostu edukować, prawda? Że to jest równie ważne i równie skuteczne.
Sytuacja
tak?
wygląda tak, że są pewne, wiadomo, że są pewne schorzenia, które wymagają pobytu w szpitalu i te muszą odbywać się w formie stacjonarnych pobytów kilkudniowych. Tu nie ma żadnego remedium, musi tak być i koniec. Natomiast wszystkie te procedury medyczne, które można zrobić wkrócej i które nie wymagają hospitalizacji, należy tak robić, dlatego że zmniejsza się ryzyko również dla pacjentów. A proszę sobie wyobrazić, że parę lat temu wprowadzając sieć szpitali, przepisy zostały tak sformułowane, że żeby rozliczyć niektóre procedury, trzeba było wręcz przymusowo hospitalizować pacjenta 2 bądź 3 dni. No, to jest, powiedzmy, trochę działanie było trochę przeciw logice, która i zdrowym rozsądkowi, dlatego że w większości krajów europejskich te same zabiegi odbywają się po prostu pomiędzy godziną jakąś tam poranną, a popołudniem i pacjent sobie później komfortowo wraca do swojego środowiska, do swojego domu i nie musi być poddawany tym wszystkim. To nie jest normalna sytuacja. Przebywanie w szpitalu, jeśli to nie jest potrzebne, niezbędnie, nikt tego nie lubi przecież. Dlatego...
Ja pamiętam, jak Państwo zaczęliście i kiedyś pan tutaj w tym studiu powiedział takie zdanie, że koniec z leżeniem w łóżku i z piżamami, że nie ma już takiej sytuacji, że pacjenci muszą być w piżamie i siedzieć w sali przez cały czas.
No jeżeli nie muszą leżeć, nie są obłożnie chorzy, no to przecież...
To już była rewolucja chyba dla wielu ludzi. Czyli teraz jesteśmy w przededniu kolejnej. Oddziały dzienne i takie leczenie w znaczy trybie...
To, ale też to się dotyczy, to zwiększenie tych naszych ilości jakby przyjmowanych chorych, również dotyczy poradni, bo w tej chwili poradnie przyjmują ponad pół miliona, udzielają porad. Jeśli chodzi o diagnostykę obrazową, to jest 180 tysięcy zdarzeń. Czyli
no będzie pewnie jeszcze więcej, bo teraz od listopada lekarze, od października lekarze rodzinni mogą wystawiać skierowania na przykład na badania TK. I też będą się pewnie pacjenci pojawiali częściej, więcej będzie tych zgłoszeń.
Tak, mogą wystawiać na badania TK, ale TK klatki piersiowej w przypadku, kiedy jest stwierdzona zmiana na zdjęciu RTG. Także to będzie skracało ścieżkę diagnostyczną tych pacjentów. No głównie z podejrzeniem raka płuca, dlatego że lekarz medycyny rodzinnej od razu będzie mógł takie skierowanie
wystawić.
A mam
takie pytanie, jak w tym roku będzie wyglądała kwestia płacenia rachunków za prąd? Zastanawiam się, jak taki, ile taki duży
będziemy
szpital,
płacić.
No właśnie, ile taki duży szpital musi pieniędzy na to przeznaczać. Pewnie to są ogromne kwoty. Tutaj mamy taką informację, że od 1 grudnia do końca przyszłego roku szpitale i uczelnie wyższe także oraz tak zwane inne podmioty wrażliwe zapłacą stałą cenę za prąd. Czy Państwo już robiliście jakąś kalkulację, jak to będzie wyglądało, czy to będzie się spinało?
Już mówię, do jeszcze kilka miesięcy temu szpital płacił około 950 tysięcy miesięcznie za prąd. Od 1 lipca weszliśmy w nowe taryfy i jest to kwota 2,7 miliona miesięcznie. Więc mamy podwyżkę razy 3, która obciąża szpital rocznie około 20 milionów złotych. I to jest dosyć duża pozycja w budżecie, a tym bardziej podwyżka, która nastąpiła nagle, do której nie można było się przygotować. No i teraz... oczywiście szpital ma zabezpieczony prąd do końca maja przyszłego roku i to też jest wielkie szczęście, dlatego że ta energia na giełdzie prądowej dosyć mocno fluktuuje. Raz jest ogromna, raz jest niska, ale i tak ceny w postępowaniach przetargowych sięgają 2000 zł za megawattogodzinę. Natomiast tarcza, której zapisy gdzieś się pojawiają w internecie i w przestrzeni publicznej, mówi też, że to będzie cena 785 zł, czyli około 20% mniej niż mamy teraz. No ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i jest zapis chociażby mówiący o tym, że porównuje się zużycie do roku 2021 i tarczą będzie chronione 80% zużycia prądu. No ile w starej części szpitala, tam zużycie maleje, o tyle wybudowaliśmy drugą część CMN-u, została podłączona pod układy pomiarowe pierwszej części inwestycji i tam wzrost zużycia
prądu. Rachunki w 2021 były dużo niższe w tej części budynku,
oczywiście.
A po oddaniu nowej części wzrosły.
A liczy się miejsce, w którym jest odbiór.
A liczy się miejsce, którym jest odbiór i ten rok 2021, czyli
tak, także dla CMN-u ta tarcza będzie, powiedzmy w 50% nas chroniła, także też liczymy po cichu na zmianę tych zapisów. No i też obawiamy się, że nie chcemy płacić od tej nadwyżki od maja czy od lipca 2000 zł za megawattogodzinę. Także tutaj...
A to jest jedna sprawa, to jest cena, a takie przerwy w dostawie prądu, też się o tym mówi, że mogą być, zwłaszcza zimą. Szpital jest na to gotowy, pacjenci muszą być dostarczane, do szpitala musi być prąd, prawda? Bo są urządzenia, które muszą pracować, monitorujące życie, podtrzymujące życie.
Też jest taka sytuacja, że szpital w pewnym zakresie kilkadziesiąt procent swojego zapotrzebowania energetycznego wyprodukuje sam, jeśli chodzi o prąd. To po pierwsze, po drugie są systemy, które zabezpieczają taką niestabilność energetyczną, bo proszę Państwa, nasze sieci energetyczne nie są stabilne i to nie, teraz to jeszcze dodatkowo nałoży się na to problem z produkcją pewnie energii związanym z kryzysem.
Ale to nie jest tak, panie dyrektorze, że wprowadzicie taki zakaz dla pacjentów, że nie wolno ładować komórek albo komputerów, czy coś
trzeba
takiego
też pamiętać,
z powodu oszczędności prądu.
Chciałem powiedzieć, że zużycie prądu tak zwane te dzienne, czyli związane z oświetleniem, czy z używaniem tych sprzętów takich zwykłych, jak w domu, ona stanowi niewielki procent, jeśli chodzi o zużycie prądu przez szpital.
A można w jakiś sposób w ogóle zaoszczędzić na prądzie w szpitalu?
Z analiz, które robimy...
Ogrzewanie to jest druga sprawa, prawda? Która też...
Ogrzewanie druga sprawa, ale jeżeli chodzi o prąd, to jest tak, że robiliśmy analizy dla nowych obiektów. 65% zużycia prądu to jest wentylacja i klimatyzacja. I tutaj no, nowy obiekt niestety kosztuje i ta eksploatacja kosztuje.
A przypomnijmy, że na przykład w szpitalu tym nowym no, nie można pootwierać okien, prawda? Bo to tam...
Znaczy część sam można, tylko to jakby też jeszcze zaburzy ten system na wentylacji. Natomiast tutaj możliwości ograniczenia zużycia prądu są minimalne. Do tego dochodzi aparatura medyczna, około 10%, serwerownie 10%. Także to, co rzeczywiście można oszczędzać, czyli nie wiem, oświetlenie, to jest gdzieś 10% zużycia prądu. Oczywiście, że tutaj prowadzimy inwestycje, wszystkie, całe oświetlenie w CMI i w CMN jest w oparciu o świetlówki LED-owe, także tutaj jest jak najmniejsze zużycie, a tym bardziej chciałbym pokreślić, że właśnie robimy inwestycje i całe CMI będzie w panelach fotowoltaicznych. Jest to inwestycja za 600 tysięcy złotych i to też ma zmniejszyć zużycie i zapotrzebowanie na prąd.
No i mamy trigenerację, o której mówiłem, czyli wytwarzając zimno ciepło, które cały czas wytwarzamy na potrzeby technologiczne, wytwarzamy prąd i on w sposób istotny też zabezpiecza nasze potrzeby. Te rachunki byłyby znacznie wyższe, gdyby nie to.
Taki wszyscy mówią, przepraszam, o oszczędnościach, o tym, że no, będzie kryzys, będzie ciężko, a państwo zaczynacie nową inwestycję. Nie wiadomo, czy te koszty, które są planowane, one zostaną dotrzymane, prawda, bo rośnie wszystko, łącznie z prądem, materiały budowlane i tak dalej. Gdański Uniwersytet Medyczny zdobył po kilku latach starań pieniądze na budowę wielospecjalistycznego centrum medycyny pediatrycznej. Dlaczego my potrzebujemy, pani profesor, takiego szpitala na Pomorzu?
Bardzo potrzebujemy, bo jesteśmy jednym z dwóch województw w Polsce, które nie posiada szpitala specjalistycznego, pediatrycznego. W związku z czym stworzenie takiego szpitala, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę opiekę chirurgiczną dla dzieci, jest bardzo ważne. My zawsze podchodzimy do leczenia dziecka kompleksowo, zwłaszcza te dzieci, które z poważnymi chorobami, które do nas trafiają, rzadko dziecko choruje tylko na jedną chorobę. W tym centrum do tej pory też zapewnialiśmy opiekę wielospecjalistyczną, ale takie centrum umożliwi nam jeszcze lepszą opiekę, stworzymy nowy blok operacyjny dla dzieci, gdzie nie tylko będziemy leczyć w zakresie onkologii dziecięcej, tej chirurgicznej.
Czy to można rozumieć w ten sposób, że zakres leczenia zostanie jakoś poszerzony, wejdą nowe możliwości?
To może ja powiem, też jest taka sytuacja, że my dzisiaj w naszym szpitalu odbywa się dość dużo zabiegów jeśli chodzi o zabiegi chirurgiczne dla dzieci, ale to są zabiegi takie też również nie z obszaru takiej czystej chirurgii, bo to jest i zakres laryngologii, i chirurgii plastycznej, i chirurgii szczękowej, i okulistyki, i nie wiem, pewnie czegoś tam jeszcze nie wymieniłem. I dzisiaj te zabiegi odbywają się po prostu taką mieliśmy strukturę i tak był zbudowany wcześniej szpital, a one odbywają się w tym samym miejscu, gdzie odbywają się normalnie zabiegi i też wszystkie inne z tych zakresów.
Czyli sale operacyjne dla dorosłych też?
Dla dzieci, które do tej pory były operowane na salach dorosłych, czyli na przykład
w CMI
dziecko z chorobą laryngologiczną, teraz będzie operowane w Centrum Medycyny Pediatrycznej, gdzie także rodzice będą mieli
lepsze warunki. I też pytała pani redaktor, jak i to też będzie jest pewna możliwość zwiększenia znowu możliwości przyjmowania pacjentów, bo nasz ośrodek jest głównie, jeśli chodzi o zabiegową strukturę, to, no, w dużej części pewnie z ośrodkiem onkologicznym i to znowu uwolni powierzchnię w tej części szpitala, w tym tak zwanym CMI, czyli w tym pierwszym budynku dla pacjentów dorosłych.
Zatrzymać się chciałam jeszcze przy tych lepszych warunkach dla rodziców. Czy to znaczy, że oni tam będą mogli swobodniej przebywać razem z tym małym swoim pacjentem, z dzieckiem?
Tak, oczywiście.
Jak to, jakiś hotel, czy jak to będzie zarozumiane?
Nie, hotel. Chcemy, żeby rodzice byli zdecydowanie bliżej dziecka, także już na etapie projektu będziemy o tym pamiętać i sale, które będą jedno- i dwuosobowe, będą na tyle przestrzennie większe, że rzeczywiście ten rodzic będzie mógł bez skrępowania i nie będzie przeszkadzał w logistyce
będzie
pacjenta.
Będzie mógł wprowadzić na sali praktycznie do szpitala na czas potrzebny, kiedy dziecko będzie leczone.
Tak.
Tak, mamy już w tej nowszej części, czyli w CMN-ie, też są potrzebne te powierzchnie takie wspólne, bo przecież pamiętajcie Państwo, że dzieci czasami przebywają kilka dni, odwiedzają ich też babcie i tak dalej, i dziadkowie, i jest, robi się bardzo ciasno, dlatego w tej części CMN-u są w tej chwili
CMN
takie,
to jest ten nowy
Centrum
budynek, tak, gdzie jest izba przyjęć ginekologiczna na przykład, tak, porodówka tak,
tak, tak, i tam jest, i tam są już miejsca takie, gdzie te rodziny mogą się po prostu spotkać, tak żeby też te na przykład odwiedziny nie odbywały się na salach
chorych. A jak patrzymy tak z lotu ptaka na szpital, na cały ten teren, to Centrum Medycyny Pediatrycznej gdzie się będzie znajdować?
Dolny Taras.
To jest Dolny Taras.
Ale to nic nie mówi słuchaczom.
Po obecnym budynku numer 8, 7, 6 i 5. Czyli mówiąc wprost, dawna interna, dawna kardiologia, ten wysoki budynek za dawnym budynkiem dyrekcji, to będzie wszystko burzone i tam po środku działającego szpitala będzie powstawał nowy obiekt.
A o tym, jak to będzie wyglądało, jak ta inwestycja będzie przebiegać, będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, a w studiu ze mną są profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Arkadiusz Lędzian, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych. Rozmawialiśmy w poprzedniej części o rozbudowie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, w ramach której powstanie kolejny budynek Centrum Medycyny Pediatrycznej. Inwestorem jest
GUMED,
Gdański Uniwersytet Medyczny, a rozumiem, że szpital będzie realizował tą rozbudowę. Kiedy rozpoczynają się prace i co się będzie działo? Na co muszą być przygotowani ludzie, którzy tam przychodzą na badania, do lekarzy, do przychodni, są leczeni w klinikach? Co się będzie dla nich, coś się zmieni, jak to będzie wyglądało?
Trudna budowa, dlatego że będzie trwała podczas i w środku funkcjonującego szpitala, ale luty i marzec to będą miesiące rozbiórek budynku numer 8-7. Rozbiórka budynku 6 i 5 będzie realizowana w ramach już inwestycji, czyli dopiero w roku 2024.
Zatrzymajmy się, panie dyrektorze. To są budynki, w których po pierwsze kiedyś było tak zwane laboratorium, tak? To jest ten budynek,
z jednej strony
było laboratorium, z drugiej strony kliniki kardiologiczne.
Internistyczne,
tak. Stacja dializ tam była bodajże
tak,
też, tak?
Nefrologia nasza, oddziały dzienne.
Czyli taki żółty budynek centralnie w środku właściwie można powiedzieć tego całego kampusu. I to jest jeden budynek i jakiś jeszcze dodatkowo?
No i siódemka, która była zapleczem dla tego budynku, tam były sekretariaty, pomieszczenia administracyjne i właśnie oddziały dzienne internistyczne. Także to też będzie burzone luty, marzec.
No i właśnie, jak to zostanie przeprowadzone? Bo mówi pan, że szpital będzie funkcjonował normalnie. A to jest, nie wiem, z 10 metrów od budynku tego nowego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
Tak, tu oczywiście kłania się technologia rozbiórki budynków, czyli technologia, która będzie odzwierciedlać gęstą zabudowę na terenie szpitala. Budynek będzie burzony jakby do środka, co nie powinno przeszkadzać w funkcjonowaniu CMN-u i Dolnego Tarasu. Natomiast oczywiście kwestie logistyczne, czyli te wąski układ drogowy wokół szpitala, no nie ułatwia prowadzenie takich inwestycji. Przyszły rok to będzie rok projektowania budynku. Około rok będzie trwał wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych. No i potem rozpocznie się budowa, która będzie trwała około 2,5, może 3 lat.
Ja sobie myślę o tych tumanach kurzu i no wszystkim, co będzie latało w powietrzu wtedy. Czy będą te budynki szpitalne, które będą normalnie pracować i będą pacjenci jakoś zabezpieczone, nie wiem, filtrami, te wasze chociażby systemy klimatyzacyjne i tak dalej?
Na pewno czerpnie muszą być zabezpieczone, natomiast myślę, że technologia wyburzenia budynków musi na tyle odzwierciedlać to, że wokół szpitalu funkcjonuje, że rzeczywiście to pylenie było minimalne. Dlatego pewnie podczas burzenia trzeba będzie polewać budynki burzone wodą i no, nie doprowadzić do zapylenia całego terenu.
A jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to jest newralgiczny i zawsze powracający temat od lat już, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego mało jest miejsc i w okolicy. Jeszcze będzie mniej w związku z tą budową?
Znaczy przez okres budowy oczywiście, że tak. No, gdzieś musimy zlokalizować zaplecze budowy. Jest to sytuacja tymczasowa, natomiast no, robimy wszystko, żeby nasi pacjenci mieli parking z prawdziwego zdarzenia. No, w planach mamy po budynku 25, jeżeli uda się wyburzyć ten budynek. Dobra. Od frontu, czyli od ulicy Smoluchowskiego, wybudowanie wielopoziomowego parkingu z prawdziwego zdarzenia. I tylko chyba ta inwestycja może rozwiązać problem raz na zawsze.
A w takim razie, jeśli chodzi o tą pracę i leczenie chorych, będzie bez jakichś większych perturbacji, przynajmniej takich, tak zakłada ten plan wasz, tak? Że będą normalnie odbywały się zabiegi, ludzie będą przyjmowani.
To już 10 rok takiej sytuacji, kiedy budujemy kolejne obiekty i jednocześnie leczymy chorych, jak pani redaktor już mówiłem, w tym czasie liczba chorych leczących się w szpitalu stacjonarnie się podwoiła, liczba przychodzących do poradni się potroiła, liczba pacjentów przychodzących na diagnostykę obrazową się podwoiła, liczba pacjentów przychodzących na do tak zwane porady diagnostyczne czy do laboratorium się potroiła, więc pomimo tego, że w tym czasie powstał budynek CMI, gdzie jest 17 klinik i budynek CMN-u, gdzie jest kolejne właśnie wszystkie nasze kliniki z tych starszych budynków przeniesione z innych lokalizacji.
Czyli, panie dyrektorze, jak ktoś ma zaplanowaną operację na luty przyszłego roku, to ona się odbędzie?
To jest, to czy ona się odbędzie, to wynika nie z tego, jeżeli się ona nie odbędzie, to wyłącznie z innych powodów niezależnych od
budowy. Nie z powodu tej inwestycji. Pani profesor, pani widziała na pewno projekt, jak ma wyglądać ten budynek. Taki projekt jest gotowy? Jak on będzie wyglądał?
Nie, gotowa koncepcja. Natomiast przetarg, który jest rozpisywany, to będzie przetarg na projekt.
Czyli jeszcze nie ma jakiejś takiej wizualizacji, żeby...
Nie, czekamy na propozycje i to będzie, to też jest, po to rozpisujemy ten przetarg. No i chcemy, żeby ten budynek wpisywał się w to, co już istnieje. Czyli zarówno no, musi nawiązać.
Czyli też będzie zielony.
Tak, jesteśmy w zielonej dolinie, więc chcielibyśmy, żeby też taki był.
Ale tu sprawa jest otwarta i nie chcielibyśmy narzucać niczego na pewno... architektom. Czekamy na propozycje, będzie zespół, który to będzie oceniał i będzie oceniał oczywiście przede wszystkim funkcjonalność tego projektu, ale oczywiście także wygląd i dopasowanie do naszego szpitala.
Właśnie, bo kolejny
musi być ładnie.
Musi być dopasowany, proszę pamiętać, że z górnej części na tych dolnych tarasach mamy te nowoczesne, takie futurystyczne budynki, ale cały czas będziemy użytkowali te budynki, które są od strony Ronda, czyli od strony Skłodowskiej-Curie. I one są też bardzo ładne, my o nie dbamy i robimy
rewitalizację. Tak, one przeszły modernizację.
One wyglądają, popatrzyliśmy
na
zdjęcia.
Mamy zdolnych architektów, na pewno coś...
Tak, chcielibyśmy, żeby to przejście od tego dolnego do górnego tarasu, no, żeby to nie było jakieś takie, żeby nie było takiego zgrzytu architektonicznego.
Dobrze, ale przepraszam, konkurs jest otwarty nie tylko dla polskich architektów, ale też dla zagranicznych.
Czekamy w takim razie.
Wcale nie jest powiedziane, kto wygra.
Ja chciałam jeszcze zapytać o coś takiego, bo co dzisiaj właściwie stanowi o tej nowoczesności szpitala? Budynek jest ważny, ale chyba bardziej to, co w środku i to, w jaki sposób, kto pracuje, jaki zespół się zajmuje, jak leczeni są pacjenci. Te rozwiązanie teletechniczne, sprzęt, to będzie się też wiązało z tą inwestycją? Nowe rozwiązania? Będziemy mieć takie nasze tutaj pomorskie Centrum Zdrowia Dziecka?
Pomnik nie,
ale to Rzeźba będzie... Też.
Tak, no na pewno będą tam bardzo nowoczesne rozwiązania, zarówno jeżeli chodzi o technologie medyczne, jak i technologię informatyczną. Natomiast też troszeczkę byśmy chcieli zmienić podejście do oddziałów, że tak powiem. Oddział dzienny, który tam będziemy tworzyć, a także oddział chirurgiczny, to będzie oddział, na którym można będzie jednocześnie leczyć pacjentów laryngologicznych, okulistycznych z chirurgii szczękowej. Czyli nie będzie tak, że laryngologia ma 3 łóżka. Jak te łóżka są wolne, to nikogo nie leczymy, nie przyjmujemy. To po prostu będzie pewna powierzchnia wspólna, która będzie do wykorzystania tych klinik, które akurat mają potrzeby. Także myślimy o wykorzystaniu technologii, zarówno jeżeli chodzi o zarządzanie tym obiektem, tworzenie zespołów wielodyscyplinarnych, wykorzystanie w przyszłości chirurgii robotycznej także u dzieci. No tutaj wiąże to się z wieloma
Proszę powiedzieć jeszcze słuchaczom, co to znaczy zespół wielodyscyplinarny, bo mogą nie wszyscy wiedzieć, o co chodzi.
No właśnie, bo wszystkim się wydaje, że ta wielodyscyplinarność w medycynie to tylko jak jeden specjalista, lekarz, spotka się z kolejnym lekarzem specjalistą. A to wcale tak nie jest, dlatego że dzisiaj do zespołów wielodyscyplinarnych wchodzą pielęgniarki, mamy zespół psychologów, fizjoterapeutów, dietetycy, rehabilitanci. Chodzi o to, żeby kompleksowo zajmować się naszym pacjentem, ale także...
I te zespoły, one się, że tak powiem, specjalizują w jakichś konkretnych grupach, zespołach chorobowych, które są przez nich leczone, tak? Przez tych specjalistów.
Tak, na przykład jak pani redaktor wie, choroby piersi, no przede wszystkim rak piersi w onkologii, gdzie mamy zespół też złożony z wielu specjalistów, który zajmuje się taką pacjentką. Ale tutaj mówiąc o zespołach wielodyscyplinarnych, mówiąc o psychologach, także chciałam powiedzieć o tym podejściu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, ponieważ mówimy docelowo o Centrum Medycyny Pediatrycznej.
Przepraszam, w tej chwili, panie dyrektorze, my nie mamy zespołów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, nie ma zespołów wielodyscyplinarnych. Chyba tylko jeden dotyczący chorób rzadkich, tak, u dzieci, czyli taki unit, można powiedzieć.
To znaczy szpital kliniczny działa...
Raczej to są zespoły dotyczące dorosłych, tak,
leczenie dorosłych. Raczej od wielu lat preferujemy działanie konsyliarne, czyli to jest pewne naturalne, znaczy te unity, jak to ktoś tam nazywa, nie wiem, może niezbyt to jest taka dobra nazwa, które się pojawiają, słyszycie państwo, zwłaszcza w onkologii, jest o tym mowa, ale one są pewnym immanentnym działaniem szpitala klinicznego. No nie, dzisiaj przy tego typu złożonych procesach leczenia trudno sobie wyobrazić podjęcie jakiegoś planu leczenia bez konsultacji.
No tak, ale ja pytałam...
Mamy te konsylia i te zespoły, tak naprawdę one w sposób
one
naturalny...
pracują obecnie w zakresie jakby pediatrii? Czy to jest
tak,
raczej
tak,
są, ale, większość to chyba są dla osób dorosłych?
Ale na przykład no nie nazywamy w diabetologii dziecięcej, nie nazywamy tego unitem cukrzycowym, ponieważ jest oddział diabetologii dziecięcej, ale tam jest zespół dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów, który pracuje już z tymi dziećmi. Także to, że nie zawsze nazywamy dany zespół, to nie znaczy, że to się nie dzieje.
Jeszcze chciałem tylko dodać, że ta inwestycja, liczymy też na to, ona w pewien sposób porządkuje i da pewną nowe możliwości rozwoju też poradni dziecięcych, bo dzisiaj one mają w naszym szpitalu bardzo trudne warunki, a przepływ chorych nie tylko z naszego miasta czy z naszego województwa, bo też chorych przejeżdżających z odległych miejsc, do tych specjalistycznych, często unikatowych w skali makroregionu, obejmujących kilka województw, dziedzin, no jest olbrzymi, tak? I tutaj te warunki te warunki związane z, no ten pacjent przyjeżdża, no nie można, no, dzisiaj Państwo, wszyscy wiecie Państwo, jak to wygląda, no mamy poradnie, które są zaadaptowane w starych budynkach, są wąskie
korytarze. Czyli to się wszystko zmieni, to będzie jest, dużo większy komfort chcielibyśmy, leczenia
chcielibyśmy,
i pobytu.
Żeby też pobyt i komfort pobytu pacjentów w związku z tym tych właśnie przychodzących do poradni też się poprawi.
A jeśli chodzi o pieniądze, tam jest chyba w tej chwili 300 milionów zapewnionych. Tak. To wystarczy, biorąc pod uwagę rosnące właśnie ceny?
Oczywiście, że nie wystarczy i to już wiemy na tym etapie. No szalejąca inflacja niby 15-16%, natomiast w budowlance to jest zdecydowanie więcej. No, wiemy nieoficjalnie, że są pewne pomysły na zwiększenie tych środków jakby dla wszystkich szpitali, bo ja rozumiem, że wszystkie szpitale będą miały ten sam problem.
Trzeba pamiętać, wszyscy inwestorzy, cokolwiek tak. by się nie budowało.
Trzeba pamiętać, że o ile aparaturę medyczną no, można pozyskać z różnych programów, z projektów i mamy na to czas 3-4 lata, o tyle samą inwestycję bez aparatury medycznej no, trzeba w tej kwocie zamknąć.
Chciałam zapytać Państwa jeszcze na koniec o przeprowadzone ostatnio zabiegi administracyjne w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, które polegają na łączeniu klinik. W maju ubiegłego roku pierwsza taka duża zmiana polegała na łączeniu klinik ginekologii i położnictwa, a teraz niedawno, kilka dni temu, klinika chirurgii onkologicznej i chirurgii, krótko nazywając, bo tam jest dłuższa nazwa, chirurgii ogólnej, też zostały połączone. Te zmiany administracyjne, one mają podobno usprawnić pracę. I rzeczywiście ten rok od czasu, kiedy pracuje klinika ginekologii wspólnie z położnictwem, pokazuje, że ta praca jest lepiej wykonywana. Pacjenci są zadowoleni, lekarze też, pracownicy?
Trudno powiedzieć, po pierwsze to nie są zabiegi administracyjne. Bo tylko raczej bardziej pewne szukanie pewnej optymalizacji, czyli pewne działania zarządcze związane z wykorzystywaniem lepiej powierzchni, lepiej dostępnych
specjalistów.
To się
potencjał nazywa, tak?
To jest tak, albo po prostu wykorzystywanie pewnych niewykorzystanych obszarów. Więc to jest, po to są te zmiany. Następuje pewien efekt synergii, czyli takiego jakby wzmocnienia po połączeniu. Oczywiście zawsze tego dotyczą jakieś emocje. I
jak pan dyrektor powiedział o emocjach, to ja chciałam powiedzieć, że dotyczą te emocji też pacjentów i mam tutaj przed sobą nawet taki list, który wysłało Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonek w związku z zmianami w strukturze organizacyjnej klinik chirurgicznych. Likwidacja chirurgii onkologicznej i zapowiedzi odejścia z pracy lekarzy specjalistów wzbudziły ogromne poruszenie i niepokój środowiska pacjentów. Obawiamy się istotnego pogorszenia dostępu do leczenia chirurgicznego nowotworów.
Czy to... Jeśli chodzi o tą pierwszą zmianę, o której pani mówiła, było dokładnie odwrotnie. Jeśli chodzi o dostępność i o zwiększenie opieki i spodziewam się, że będzie podobnie, jeśli chodzi o tą drugą zmianę.
Czy jest jakaś obawa w ogóle, że na przykład będą dłuższe kolejki, że trzeba będzie dłużej czekać na wykonanie zabiegu? Czy w ogóle to wszystko na przykład też nie zniechęci młodych lekarzy do podejmowania chirurgii onkologicznej jako wyboru specjalizacji, skoro teraz klinika jakby nie funkcjonuje?
Nowa klinika nazywa się chirurgią, to znaczy nowa klinika, której nazwa jest klinika chirurgii onkologicznej, transplantacyjnej i ogólnej, jest pewnym odzwierciedleniem też strategii szpitala i uczelni. W naszej strategii główną osią, jeśli chodzi o zabiegi są i o prowadzenie chorych, to jest obszar onkologiczny. Takim działaniem, które wpływa na rozwój całego ośrodka, jest rozwój transplantologii. Natomiast również, ponieważ jesteśmy środkiem, szpitalem, który służy też bazą do kształcenia, ważne są te wszystkie aspekty ogólne, bo później ci nasi, powiedzmy, wykształceni przez w naszym szpitalu rezydenci czy studenci potem trafiają do różnych szpitali. Przecież
no tak, ale co pan dyrektor odpisze Stowarzyszeniu Amazonek? Że mogą się...
Muszę poznać treść pisma i wtedy, że tak powiem...
Że nie ma się czego bać, czy że jest się czego bać?
Myślę, że zmiana nie służy, nie jest po to, żeby, że tak powiem, wywołać niepokój i będziemy dążyli do tego, żeby zapewnić maksymalnie opiekę i komfort naszym pacjentom.
Pani profesor, a czy te zmiany w strukturze szpitala klinicznego mogą oznaczać w przyszłości także zmiany w strukturze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, bo tam Państwo macie katedry i kliniki chirurgii onkologicznej.
I katedrę, i klinikę chirurgii ogólnej. I,
no właśnie.
I na razie nie będziemy łączyć tych klinik. Zresztą system kształcenia w tej chwili jest tak ułożony, że kształci się studentów oddzielnie i w klinice, i w zakresie chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej. Natomiast ja chciałam wrócić jeszcze do tego pytania o wybór specjalizacji przez absolwentów uczelni medycznych, wybór rezydentury. W Polsce w ogóle nie ma w tej chwili dużego zainteresowania specjalizacjami chirurgicznymi. Głównie to dotyczy chirurgii ogólnej. Z urologią jest inaczej. I absolwenci no nie wybierają chętnie tych specjalizacji, przede wszystkim ze względu na kwestie ciężkich dyżurów, trudnej, stresującej pracy. W związku z czym no my do tej pory nie mieliśmy problemów z naborem rezydentów, dlatego że jesteśmy dużym, wielospecjalistycznym ośrodkiem, więc myślę, że z tego względu jesteśmy atrakcyjni dla przyszłych rezydentów. Natomiast połączenie, te zmiany organizacyjne, które zaszły w UCK, w pewnym sensie ułatwią proces kształcenia rezydentów zarówno w zakresie chirurgii onkologicznej, jak i ogólnej.
One też się wiążą z pewną zmianą, wytworzeniem dużej powierzchni chirurgicznej i wyspecjalizowanych unitów narządowych. Ponieważ jak w Polsce Państwo pewnie słyszycie, często się mówi o tym, że jest ten Breast Cancer Unit, czyli taki zespół zajmujący się chorobami piersi onkologicznymi. Natomiast my tych zespołów mamy specjalistycznych więcej. Jest zespół, który zajmuje się kompleksowym leczeniem wielospecjalistycznym tarczycy. Mamy zespół, który zajmuje się leczeniem dolnego odcinka układu pokarmowego, górnego odcinka. Mamy też zespół dedykowany, który zajmuje się
rakiem płuca,
ale mówimy o chirurgicznym obszarze, tak, bo to jest rakochirurgia. Mamy zespół, który zajmuje się leczeniem wątroby. On oprócz onkologii zajmuje się również transplantologią, więc ta wielodziedzinowość jakby ona wspiera też to jest, poprawia też jakość tego miejsca. Będziemy mieli też na pewno unit, który będzie zajmował się leczeniem czerniaka i tych różnych innych nowotworów skóry. Tutaj z kolei będą zaangażowani chirurdzy onkologiczni, chirurdzy plastyczni i dermatochirurdzy. Więc my tych unitów będzie 7 czy 8.
Ale jakim miało cel to połączenie, żeby właśnie
poprawia
zespół...
to po prostu funkcjonowanie i dostępność dla pacjentów. To jest zdecydowanie kierunek, który w tej chwili się pojawia we wszystkich szpitalach dużych onkologicznych europejskich.
No, ale jeśli odchodzą lekarze z pracy, no to chyba nie poprawia tak do końca.
To są decyzje indywidualne, zawsze się zdarzają. Lekarze się też zwalniają z innych względów, więc to jest jakby kwestia decyzji każdego i tutaj jakby na to nie mamy żadnego wpływu niestety. Natomiast bo to są decyzje konkretnych osób, które nie chcą w tej formule pracować. Natomiast chciałem powiedzieć, że warto przyjrzeć się chociażby strukturze Instytutu Onkologii w Warszawie, który jest czołowym ośrodkiem onkologicznym i tam wszystkie obszary właśnie są zgrupowane w te unity skupiające się na tej dziedzinie organowej, czyli tak to działa. No jest to pewien proces, który będzie też odzwierciedlany, jeśli chodzi o polskie ustawodawstwo i to myślę, że
czyli
jest kwestia.
Konieczne były te zmiany?
Myślę, że tak.
Ale na pewno szkoda każdego wykształconego chirurga,
pewnie,
który odchodzi, który współpracował dobrze. No to jest oczywiste.
Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Również dziękuję. Arkadiusz Lędzion, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych. Również dziękuję za przyjście do studia. Joanna Matuszewska, do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.